Obywatelki, upragniona przez nas chwila powstania Sejmu Ustawodawczego w niepodległej Polsce Zjednoczonej nadchodzi. Sejm ten dopiero wówczas jednak będzie przedstawicielstwem całego narodu, gdy i kobiety w nim zasiądą. Polityczne równouprawnienie kobiet dziś już przeciwników nie ma. Stanąć więc mamy do urn wyborczych, by dać wyraz swej woli w tworzeniu praw nowych i ulepszaniu dawnych. Niech tryumf sprawiedliwości dziejowej zastanie nas godnymi miana wolnych obywatelek.
Sto lat później, 11 listopada w Lublinie.
Dzień dobry, Polskie Radio Lublin. Proszę pani, chciałam zapytać, bo dziś piękne święto, wszyscy
tak,
świętujemy,
wiemy.
Ale za dwa tygodnie, 28 listopada, też będzie ważna rocznica. Czy ta data, coś pani mówi, 28 listopada, 100 lat temu?
No nie bardzo, nie kojarzę.
28, nie mam pojęcia. 28 listopada, nic mi to nie mówi. 28 listopada, nie kojarzy mi się z niczym? Nie wiem.
Polska zyska niepodległość.
A 28
listopada? Nie wiem, co jest z wojną
bolszewicką. Kobiety uzyskały prawa wyborcze.
A, tak, kobiety uzyskały prawa wyborcze.
Nie powinno się odbierać komuś prawa do decydowania o swoim życiu.
Ale więc... nie miały
no to
w ogóle.
Właśnie, to były prawa odebrane, powinny mieć je od razu od początku, bo nie rozumiem, dlaczego traktować kogoś gorzej z racji na płeć. Przecież obie płcie są potrzebne i powinny być traktowane równo.
To zupełnie się o tym nie mówi w ogóle.
Tak, jest to taki temat, którego się nie porusza, nie nagłaśnia. Nagłaśnia się właściwie 11 listopada i tyle. I teraz tym wszyscy żyjemy, ale może nadejdzie taki moment, że należałoby więcej mówić o kobietach o 28 listopada i równie świętować to w przyszłym roku na przykład.
W świąteczny poranek w Trybunale Koronnym zebrali się przedstawiciele władz województwa i miasta. Wśród zgromadzonych znalazło się zaledwie kilka kobiet.
Jako Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości apelujemy do wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego o liczny udział w uroczystościach organizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Niech będzie to wyrazem hołdu składanego ludziom zgodnie uznawanym za ojców polskiej niepodległości: Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Wojciechowi Korfantemu, Ignacemu Daszyńskiemu, Józefowi Hallerowi, a także dowódcom, politykom, mężom stanu i dyplomatom.
Jedyną przemawiającą kobietą była profesor Ewa Maj, kierująca Zakładem Myśli Politycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkałyśmy się kilka dni później.
To jest kwestia związana z niewiedzą systemową, czyli zwyczajnie w świecie, w tychże podręcznikach nudnych, szeleszczących papierem, nieciekawych. Brakuje tam miejsca dla kobiet. Zmaskulinizowana historia, nie herstoria, tylko historia, potwierdza w wielu wypadkach właśnie ten punkt widzenia, męski. Polityka, wojna, militaria, to wszystko to jest męski świat, a jeżeli nawet dopuszcza się kobiety, to głównie stereotypowo, czyli tam, gdzie jest oświata, gdzie jest kultura, tam pojawiają się wątki kobiece, ale też często spychane na ubocze, zmarginalizowane, nawet nie podane z imienia i nazwiska, nie przypominane, jakie były zasługi tych kobiet, bo zwyczajnie w świecie nie ma na to zapotrzebowania. Czynnik kobiecy był w wielu wypadkach podstawowym. Po powstaniach listopadowe, styczniowe, to kobiety przejmowały na siebie ciężar zarówno troski o rodzinę, o najbliższych, jak i ciężar troski o wymiar ogólnonarodowy, czy nawet można było powiedzieć ogólnoeuropejski. To kobiety zmierzały do tego, żeby zabezpieczyć byt ekonomiczny i to robiły. To wykonywały anonimowo, nie z przytupem, nie z hukiem, tylko spokojnie robiły to, co miały do zrobienia. Wielka wojna musiała się skończyć i przegrana militarna, i polityczna, i mentalna. powodowała olbrzymie zmiany na kontynencie. Nieuchronność także zmiany losu Polski. I to jest sprawa oczywista. Natomiast co do losów Polek, co do sytuacji kobiet, obywatelek, może nie tylko pod względem narodowościowym, bo tak mówimy Polki, ale to przecież dotyczyło i Ukrainek, i Żydówek, Rosjanek, Czeszki tutaj też mieszkały, Niemki. W związku z tym możemy powiedzieć obywatelek rodzącego się państwa polskiego. Gdy 28 listopada 18 roku, z wyjątkiem cenzusu wieku, wszystkie inne ograniczenia zostały zlikwidowane, przy akcie wyborczym 26 stycznia 1919 roku kobieta mogła być wybierana i mogła wybierać. Bierne i czynne prawo wyborcze postanowione w dekrecie rządu Jędrzeja Moraczewskiego, zatwierdzone przez tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego.
Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Rozdział pierwszy. Prawo wyborcze. Artykuł pierwszy. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.
A jestem ciekawa, czy państwo znają jakieś, chociaż jedno nazwisko kobiety, działaczki, polityczki z tamtego okresu.
To jeszcze gorzej będzie. No niestety.
Nie.
Mówi się tylko o Piłsudskim, Dmowskim, ale nic o kobietach. Także też w tym nie damy rady.
A zna pani jakieś działaczki, polityczki z tamtego okresu?
Aż tak to się nie orientuję.
No to też jest trudne pytanie. To zupełnie się o tym nie mówi w ogóle.
Och, ja wstyd mówi, bo nawet czytam książkę, ale w tej chwili nie kojarzę. Ciężko.
Ale myśli pani, że to jest taka okazja do świętowania też?
No myślę, że tak, bo to jest bardzo ważne dla nas kobiet. Tak sądzę.
Mnie też trudno byłoby przywołać nazwisko choć jednej działaczki czy polityczki okresu międzywojennego, gdyby nie spotkanie z Leną Bielską i Magdą Łuczyn z Fundacji Her Story.
W 1919 roku w Lublinie na 45 tysięcy uprawnionych do głosowania głosowało 11 425 kobiet. Czyli to jest ogromna ilość kobiet. Prawie 11,5 tysiąca kobiet, lublinianek, poszły i skorzystały ze swojego prawa do głosu.
A wiemy, ile wszystkich było głosujących?
22 516 osób. Wybory samorządowe odbyły się 23 lutego 1919 roku. Komisje wyborcze były otwarte od 8 rano do 10 wieczorem. Mieściły się właściwie w wielu miejscach, zarówno w miejscach użyteczności publicznej, jak i w niektórych przypadkach w domach prywatnych i w szkołach. Były 44 obwody. Po prostu kobiety, które kandydowały w 1919 roku, robiły to po raz pierwszy. Więc naturalnie siłą rzeczy kandydowały z list partii i organizacji politycznych, które już istniały.
Tak, bo mogły po prostu dołączyć do istniejących już organizacji, w których w jakiś sposób były już obecne, a wtedy dostały możliwość, żeby już startować z tych organizacji.
Odzyskanie niepodległości to jest zestaw czynników. Oczywiście, gdyby nie wola Polaków, to ta niepodległość z zewnątrz by nie przyszła. To samo tutaj. Gdyby nie wola przyszłych obywatelek państwa polskiego, kobiet, to też nikt by z zewnątrz tych praw im nie nadał. A żeby do tego doszło, musiały pracować pokolenia. Pokolenia kobiet, które na początku XX wieku już się świetnie zaczęły organizować. Tworzyły właśnie różnego rodzaju te ligowe zebrania, mitingi, spotkania, z których częściowo wykluczały mężczyzn, bo były takie zebrania, gdzie wyraźnie były legitymacje przeznaczone tylko dla kobiet, żeby we własnym gronie porozmawiać sobie, ale też bardzo często bez opresyjności względem mężczyzn. Przeciwnie, jedna z moich ulubienic, czyli Maria Dulębianka, utworzyła we Lwowie ligę dla mężczyzn wspierających równouprawnienie kobiet, gdzie potrafiła pokazać, mężczyźni organizujcie się, tworzymy dla was ligę, wy nas będziecie wspierać. I tak się przecież stało. Wcale nie chodziło o to, żeby była walka płci. Chodziło o to, żeby walczyć wspólnie. Co więcej, kobiety przecież rezygnują ze swoich interesów płciowych w chwili, gdy proponują podjęcie takich działań, które najpierw dadzą wolność Polsce, a dopiero potem wolność kobietom. Czy to Zofia Daszyńska-Golińska, socjalistka, czy narodowe demokratki, które też pokazują najpierw naród, a dopiero potem nasze uprawnienia, czy wiele innych tych profili politycznych mogłabym wymieniać. Za każdym razem kobiety pokazują nadrzędność tychże interesów wspólnych, tych, które powodują, że Polska stanie się niepodległa, już obojętnie jaka, czy narodowa, czy socjalistyczna, czy ludowa, ale niech będzie niepodległa, dopiero wtedy będziemy przypominać o swoich prawach.
Po pierwszych wyborach do Sejmu w styczniu 1919 roku w ławach poselskich zasiadło 8 kobiet. W lutym odbyły się wybory samorządowe. W Lublinie w gronie ponad 40 radnych znalazły się 4 kobiety.
Jeśli spojrzeć na ten czas 100 lat temu, to w mojej pamięci, w moich myślach tak naprawdę jest wiele kobiet, które zasługują na opowieść, które są ważne, o których mogłabym ci opowiedzieć. Różnych kobiet, w różnym wieku, z różnych w ogóle społeczności. Ale myślę, że mojemu sercu jakoś tak, może na ten moment też mojego życia, najbardziej bliska jest właśnie Bela Szpiro-Niesembaum.
W ostatnim czasie spędziłam kilkadziesiąt godzin poszukując, tropiąc właściwie ślady Józefy Kunickiej, głównie w Archiwum Państwowym, też w Bibliotece Łopacińskiego. Najwięcej światła rzuciło mi przeglądanie zebrań Rady Miasta, poszczególnych wniosków, interpelacji, ale nie tylko, także wniosków, za którymi ona głosowała.
Belę Szpiro-Niesembaum i Józefę Kunicką łączył zapewne jeden fenomen. Obie zasiadały w Radzie Miasta Lublin przez wszystkie jej kadencje, aż do wybuchu II wojny światowej.
Dla mnie Bela Szpiro-Niesembaum była taką postacią, która przede wszystkim była niezłomna. Niezłomna jako kobieta, jako działaczka społeczna, polityczna, jako osoba, która zrobiła bardzo dużo odważnych kroków od początku swojego młodego życia. Dlaczego Szpiro-Niesembaum? Dlaczego podwójne nazwisko? Właściwie mogłybyśmy włożyć jeszcze trzecie, Szyfer, w środku. Ponieważ Szpirowie albo Szapirowie, bo różnie to nazwisko się jakby wymienia, mieli 3 córki. Siostry Beli uczyły się w Uniwersytecie Warszawskim, natomiast ona, jako trzecia córka, nie miała możliwości ukończyć swojej edukacji, wobec czego się bardzo buntowała. Mam wrażenie, że ten bunt w ogóle był obecny w jej działalności takiej potem późniejszej społecznej i politycznej. I ona bardzo wcześnie została wydana za mąż właśnie za bogatego hasyda Szyfera. I małżeństwo to miało na celu umocnienie dwóch bardzo dobrze sytuowanych ekonomicznie i społecznie rodzin. Powiększyć o kapitał jak najbardziej, tak. Pomimo tego, że z tego małżeństwa urodziły się dzieci, to po kilku latach Bela totalnie podjęła decyzję o porzuceniu tego dotychczasowego życia, o zerwaniu związków zarówno ze swoją tą rodziną z krwi, jak i ze swoim mężem. Zabrała dzieci i postanowiła sama się utrzymywać. Rozpoczęła swoją nową drogę. Doprowadziło to nawet do tego, że była, zdaje się, jedyną kobietą żydowską kandydatką do Sejmu w 1930 roku z ramienia bundu. Wystąpiła o rozwód, co było bardzo trudne 100 lat temu w świecie żydowskim. Mąż musiał wyrazić zgodę. Oprócz tego, że Bela walczyła nie tylko o prawa jakby społeczności żydowskiej, ale w ogóle o prawa robotnicze, o prawa kobiet, prawa tych najbardziej zaniedbanych grup społecznych, to też jawnie, głośno mówiła o tym, co się dzieje w kontekście fali przemocy antysemickiej w Lublinie i w ogóle w Polsce. Poświęciła temu, myślę, że co najmniej pół dekady, jak nie całą dekadę, bo właśnie te lata 30. były takie bardzo bogate w ten zryw nacjonalistyczny w Polsce.
Rodzina Kunickich przybyła ze wschodu. Sama Kunicka urodziła się w Żytomierzu. Przyjechała i zaczęła pracę w szkole swojego brata, w szkole handlowej. Przyjechała do Lublina, mając już 33 lata. Znajdujemy się przy ulicy Narutowicza 37. W 1919 roku ta ulica nosiła nazwę Namiestnikowska. Tutaj właśnie Józefa Kunicka wraz ze swoim bratem prowadziła szkołę handlową, prywatną szkołę dla dziewcząt. Pracowała tutaj, mieszkała, była nauczycielką matematyki. We wspomnieniach jej ciotecznej wnuczki było, że jako już staruszka, a zmarła w wieku 78 lat, była dosyć surowa. I myślę, że całe życie mogła być taka dosyć surowa, ponieważ jako nauczycielka musiała mieć zasady i musiała mieć respekt i egzekwować szacunek zarówno wśród uczniów, jak i później, będąc radną, wśród radnych. A przecież pamiętajmy, że no, rada była zdominowana przez mężczyzn. Musiała mieć bardzo dużo charyzmy i bardzo dużo determinacji. Z pewnością nie było jej łatwo. Zdecydowanie łatwiejszy jest konformizm i jakby przyjmowanie reguł społecznych, a sprzeciwianie się im, dążenie na przykład, tak jak ona, do walki z analfabetyzmem, do powszechnej edukacji, do tego, żeby jednak mieszkańcy Lublina, ale przecież nie tylko wszyscy Polacy, żeby chociaż mieli wykształcenie na poziomie podstawowym, to myślę, że na tamten czas było dosyć heroiczne.
Jesteśmy przy ulicy Lubartowskiej, pod obecnym numerem 26. Tutaj to właśnie Bela Spiro-Nissenbaum działała, została się w 1926 roku wiceprezeską Centralnej Organizacji Szkół Żydowskich i bardzo aktywnie działała na rzecz edukacji dzieciaków żydowskich, ale edukacji takiej niereligijnej, czyli jakby była za tym, żeby stworzone zostały szkoły, które będą uczyć właśnie i w jidysz, i w języku polskim, ale zakres edukacyjny będzie o wiele szerszy aniżeli w Hederach, czyli ówczesnych małych szkołach żydowskich, które głównie skupiały się na uczeniu języka hebrajskiego i takich kwestii związanych z kulturą, powiedzmy, judaistyczną. I były te szkoły religijne. I w większości też chodzili do nich chłopcy, co jest istotne. Natomiast Bela postulowała, żeby było to nauczanie bardzo porządne i świeckie. Tutaj obok zaraz, bo właśnie przy numerze 24 również z tym numerem związane jest Stowarzyszenie Żydowskich Kobiet Pracujących, w którym aktywnie działała i właściwie też przewodniczyła w jakiś sposób Bela Spiro-Nissenbaum od 1927 roku. I właśnie przy ulicy Lubartowskiej 24 miały miejsce różne spotkania. W tym miejscu też w ogóle na Lubartowskiej było bardzo dużo różnych organizacji, związków zawodowych i tak dalej żydowskich. Pod tym kątem ta ulica była super bogata w takie miejsca. I ja na przykład też odnalazłam taki plakat Uroczysta Akademia Kobiet. Jest to plakat zarówno w języku jidysz, jak i po polsku. I właśnie jest napisane, że przy ulicy Lubartowskiej 24 będzie miała miejsce ta akademia. A w tej akademii jest też plan. Są cztery wydarzenia. Święto Wyzwolonej Kobiety, przemówienie ulubionej działaczki i radnej miasta Lublina, czyli Beli Spiro, jest ona wymieniona z nazwiska. Pierwszy występ własnego chóru kobiecego, jest też jednoaktówka, siostry oraz wybrane deklamacje i recytacje. Co do jeszcze stowarzyszenia samego Żydowskich Kobiet Pracujących, to było bardzo ważne w kontekście w ogóle nad czym Bela Spiro-Nissenbaum pracowała, bo ona bardzo aktywnie działała na rzecz wyzwolenia kobiet i poprawy ich bytu i bardzo agitowała kobiety żydowskie o to, żeby wyzwalały się z tego, nazwijmy to, uciemiężenia w jakiś sposób, żeby stawiały na siebie, żeby dbały o zdrowie, żeby pracowały, żeby były lepiej traktowane, żeby się uczyły, miały lepszą edukację. No i trzeba pamiętać o tym, że nie był to popularny głos. Takich głosów było niewiele, zwłaszcza w świecie żydowskim, który był bardzo konserwatywny. Natomiast Bela Spiro-Nissenbaum, dlatego że w moim odczuciu przeszła taką, a nie inną ścieżkę życiową, rodzinną i doświadczyła pewnego rodzaju ograniczenia swojej wolności i swojego potencjału, to dodało jeszcze bardziej siły po to, żeby wspierać inne kobiety, żeby mogły się też realizować.
Przy czym od razu powiem, nie było specjalnie zachwytu związanego z tym nowym kształtem państwowości Polski. To poza podziałami na płeć były akcenty rozczarowania. Wkrótce Zofia Naukowska napisze romans Teresy Henert, gdzie pokaże cały mechanizm funkcjonowania nowego państwa, gdzie pokaże elementy rozczarowania, także dla kobiet, także dla tych ze środowiska legionowego, rozczarowania tym, co się działo w Polsce niepodległej. Rozczarowania dotyczyły przede wszystkim wybujałości wcześniejszych marzeń. Marzeń o Polsce szklanych domów, to co Żeromski tak ładnie opisał. Ale także marzeń dotyczących wyobrażonej mechaniki politycznej. To przecież polityka to jest gra sił interesów, gra konfliktów. Kobiety chciały to troszeczkę uszlachetnić. Widziały, że ta polityka od kuchni wcale nie jest taka piękna, że wcale nie kierują ją takie szlachetne zamysły. W związku z tym siłą rzeczy znajdowały dla siebie zupełnie inne pole działania, ciągle takie stereotypowe, więc ta oświata, to opiekuństwo, to działanie na przykład jako lekarki świetnie się zaczynały sprawdzać. Troska o wspomnianą oświatę, o szkolnictwo. Jakie by nie było, dążność do tego, żeby tym szkolnictwem objąć ogół dzieci i młodzieży, także ze środowisk zaniedbanych, w sensie terytorialnym, a więc niech to będzie wieś, czy w sensie społecznym, a więc dzieci robotników, dzieci chłopskie, żeby miały ten obowiązek szkolny. To zresztą jest zaczynane od początku państwowości polskiej. To i rząd Daszyńskiego wyraźnie zaznacza, że ma być powszechność nauczania. Ale to kobiety biorą na siebie ten ciężar wykonania tego obowiązku. No ze zmiennym szczęściem, bo potem ustawy celibatowe je eliminują. Wychodzisz za mąż, tracisz prawa zawodowe. Nie tylko dotyczyło to nauczycielek, także niektórych biuralistek, urzędniczek, urzędniczek pocztowych. No niemniej to nauczycielki bardzo dotkliwie odczuły.
Jesteśmy w ratuszu. Pojawiłyśmy się tutaj już pod wieczór i nasze bohaterki też przychodziły tutaj wieczorem, jak na jakieś tajne spotkania. I tu spotykają się ich ścieżki.
Tak, w 1919 roku sesje Rady Miasta zaczynały się po godzinie 20, zwykle o 20.30 i trwały do późnych godzin nocnych, a wręcz wczesnoporannych. Więc ta praca radnych odbywała się po prostu po godzinach pracy, jaką mieli. Józefa Kunicka pracowała jako nauczycielka, a wieczorami przychodziła tutaj na sesję.
Zastanawiam się właśnie, na ile te dwie osoby, o których mówimy, czyli Józefa Kunicka i Bela Szpiro-Nissenbaum, na ile one ze sobą właśnie przebywały, rozmawiały, czy dyskutowały coś poza radą, czy w przerwach na przykład stały tutaj i coś jeszcze komunikowały sobie i jak to wszystko wyglądało. Ale na pewno ich drogi właśnie tutaj się przecinały. Tu razem spędzały wiele wieczorów.
Nie, z pewnością biorąc pod uwagę to, że zarówno Bund, jak i PPS miały bardzo zbliżone programy. Dbanie o prawa robotników było ich wspólną sprawą. Józefa Kunicka wspierała robotników, kiedy protestowali przeciwko zaledwie 3-dniowemu tygodniowi pracy, w tym sensie, że tylko 3 dni, tak, tylko 3 dni pracy nie wystarczało w żaden sposób na zapewnienie bytu rodzinie. Ten tydzień pracy był wydłużony chyba do 6 dni. No i też wspierała walkę o to, żeby wzrosła cena tej pracy, czyli kwota, jaką dostawali robotnicy za godzinę pracy. Bo też trzeba pamiętać o tym, że ten początek naszej państwowości to okres dużego bezrobocia i często miasto jakby zatrudniało robotników po to, żeby dać im pracę, żeby po prostu mogli żyć i żeby mieli na chleb.
To byli robotnicy pracujący przy inwestycjach miejskich.
Tak, głównie przy jakichś działaniach interwencyjnych, też sezonowo. To trzeba też pamiętać, że ten okres zimy to był dosyć taki trudny, a w tamtym okresie też bardzo ważne było dbanie o prawa lokatorów, ponieważ eksmisje na bruk nawet zimą, nawet w styczniu miały miejsce.
Myślę, że możemy sobie w ogóle przypomnieć o tym, że jakość życia w Lublinie w tamtych czasach była wybitnie trudna, że w ogóle brakowało mieszkań, że dużo budynków było w absolutnej ruinie. Kwestie sanitarne były ogromnym problemem, że w ogóle były stworzone koniec końców łaźnie miejskie. po to, żeby osoby mogły za drobną opłatą po prostu się wykąpać, skorzystać z ciepłej wody. Między innymi jedna z łaźni była przy przystanku Park Bronowice, gdzieś około Parku Bronowice.
Wtedy to się nazywał Ogród Bronowicki.
Tak, ja się zastanawiam zawsze, jak jestem w takich budynkach, jak one wyglądały kiedyś, wcześniej, jaką miały funkcjonalność. I myśląc o tym, że jesteśmy właśnie w ratuszu, czyli w miejscu, gdzie też odbywają się no dzisiaj obrady Rady Miasta i myśląc o tym, że właśnie Bela Spiro-Nissenbaum przez całe dwudziestolecie międzywojenne była w 5 kadencjach w tej Radzie i miała wiele przemówień i w języku jidysz i w polskim, ale głównie w jidysz. I wyobrażam sobie, jak mogłaby taka obrada wyglądać i to przemówienie Beli. Nawet można by sobie wyobrazić dźwięk stukotu jej obcasów. W 1927 roku Bela Spiro wyszła za Jakuba Nissenbauma i stała się Belą Nissenbaum. Znała go wcześniej z Bundu. On też pracował jako redaktor Lubliner Tugblad. To był taki dziennik żydowski pisany w jidysz. I zamieszkali przy ulicy Rynek 10, czyli w samym centrum Starego Miasta tak naprawdę. I no do 1941 roku tutaj jeszcze żyli, a w 1941 roku Bela, jej ślad zaginął, natomiast Jakub Nissenbaum zginął z końcem marca 1942 roku, czyli w momencie, kiedy rozpoczęła się akcja likwidacji getta lubelskiego, został zastrzelony na ulicy. Może w jakiś sposób została zniszczona przez właśnie wojnę, bo jej życie zostało zakończone przedwcześnie. Ale to, czego dokonała i to, co wniosła, zmiana, którą jakby zakotwiczyła, to jest niezbywalna. I myślę sobie, że no, że to jest ten geniusz trochę. Nie taki w takim myśleniu o wielkości jakiejś, ale o tym, że ta zmiana bardzo często jest niewidoczna, ale jest totalnie rozpostarta na innych ludzi i kiełkuje historycznie. I dziesiątki lat później też. My teraz stoimy i rozmawiamy o niej kilkadziesiąt lat później. To nie byłoby możliwe, gdyby ona nie dokonała tego, co dokonała, gdyby nie pozostawiła po sobie tej pamięci. Tej pamięci, która dla mnie nie tylko jest zapisem suchych faktów, ale w ogóle uczuć i emocji, które wzniosła za sobą i które zasadziła w sercach ludzi. I w moim też. Her story jest trochę zwróceniem się ku temu, no, że społeczeństwo nie jest złożone tylko z mężczyzn. Że bohaterstwo to nie jest tylko ta jedna sprawiedliwa, przelana krew. Niepodległość nie ma tylko ojców, ma też matki. I nie mam tu na myśli te matki, które czekały na tych synów wojskowych i na mężów, tylko kobiety, które i swoją codziennością, i swoją niecodziennością, zaangażowaniem społecznym i politycznym, ale też właśnie takim znojem bycia kobietą, bo to jest bardzo trudna rola generalnie w naszej tutaj tej środkowo-wschodniej Europie. Ja się buntuję przed tym powiedzeniem, że mamy tylko ojców niepodległości.
To jest to, że one też przetarły szlaki innym kobietom. To, że w tym roku po raz pierwszy kandydowała na stanowisko prezydenta miasta kobieta Magdalena Długosz, myślę, że to jest to, co zawdzięczamy naszym bohaterkom.
W październiku 2018 roku wśród kandydujących na urząd prezydenta miasta Lublin znalazły się dwie kobiety. Jedną z nich była reprezentująca ruchy miejskie Magdalena Długosz.
Miałam kilka takich sytuacji, gdzie córki moich znajomych, dziewczynki kilkuletnie czy kilkunastoletnie, były bardzo zafascynowane tym, że kobieta może kandydować na takie wysokie stanowisko. Bo to jednak jest jakiegoś rodzaju problem, że większość stanowisk wysokich obejmują mężczyźni, więc dziewczyny nie mają wzorców, żeby widzieć, że też tak można, że też one mogą zasiąść kiedyś na tym fotelu prezydenckim i że też one mogą działać na rzecz wspólnoty, społeczeństwa. I że to powinno być właśnie czymś normalnym. Tak jak mężczyzna kandyduje, tak i kobieta kandyduje. Marzę o tym, żeby tej kobiecej siły i odwagi było jeszcze więcej. żeby kobiety nie chowały się w cieniu, nie wykonywały swojej pracy po cichu i skromnie, tylko żeby tak, jak im się to należy, podkreślały swoje zasługi, które mają i żeby tych kobiet było więcej w życiu publicznym, żeby było ich więcej w naszej świadomości. Bardzo często nie jesteśmy wciąż w stanie wymienić kobiet z historii Lublina, które się zasłużyły dla tego miasta, a ich jest bardzo dużo. I marzę o tym, żeby one naprawdę zaczęły funkcjonować w naszej świadomości, żeby było więcej ulic imienia kobiet, żeby było więcej pomników kobiecych, żeby było więcej tych śladów też obecności i działalności kobiet.
Obywatelki, polityczne równouprawnienie kobiet dziś już przeciwników nie ma. Niech tryumf sprawiedliwości dziejowej zastanie nas godnymi miana wolnych obywatelek.